Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Łagodna zima. Zima łagodna. Już takie sformułowanie rzeczywiście odmieniamy przez wszystkie możliwe przypadki w języku polskim. W przeciągu ostatnich już nawet kilkunastu chyba lat, a nie nawet kilku. 801 50 10 22 81 743 7383. Ale kto wie, czy idąc tropem tych wszystkich złotych myśli i przysłów, które przesyła nam pan Stanisław z Puław, czy na przykład nie będzie tak, że jednak ten luty każe nam podkuć buty i na zimy, i na śniegi.
No w tym roku ta zima jest łagodna. Zwierzęta jakoś jej tak mocno nie odczuwają. Pokarm jest cały czas dostępny i chyba dobrze sobie radzą. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji.
No dobrze, a czy wśród tych obserwacji obserwujemy ciągle jeszcze wilki w lesie? No bo tak zimą, to one idealnie nam się wpisują w ten krajobraz.
Tak, są wilki. Wprawdzie one u mnie nie wyprowadzają młodych, ale kilkakrotnie w ciągu roku odwiedzają, opolowują tereny. Miałem przyjemność kilka razy widzieć wilki, słyszeć. Także cieszę się z tego, bo to znaczy, że jest zachowana bioróżnorodność środowiska. Nie boję się, wilki się mają, zawsze boją się człowieka. Chociaż nie tak dawno czytałem artykuł w Łowcu, że w okresie międzywojennym w Rosji było tak dużo tych wilków, że atakowały normalnie domostwa. Wtargnęły do jakiejś chatki wiejskiej i wyrżnęły całą rodzinę. Został jakiś wyrostek, który schował się do pieca chlebowego i za tam się zabarykadował. Także to horror jest, ale myślę, że to już te czasy bezpowrotnie minęły.
I nie wiadomo, czy wrócą, czy nie wrócą. Troszkę straszy nas pan leśniczy Tokarzewski, ale to też lubimy takie opowieści z dreszczykiem, żeby co nieco tutaj podbarwić tak delikatnie. No to jak już jesteśmy przy takich drapieżnikach, to drodzy państwo, powróćmy do tego niedźwiedzia i do jego gawry. Jak wygląda ta gawra? Jak ona tam jest przygotowana do tego noclegu zimowego? Czy coś jest tam naniesione, czy może niekoniecznie? No bo znamy i wiemy, i to widać, prawda, że ptak to naprawdę dba o to swoje gniazdko. Ale czy taki niedźwiedź potrafi zadbać o to swoje gniazdko na zimę, czy niekoniecznie? Właśnie o ową gawrę. Czy próbuje tam cokolwiek, co nieco sobie wymościć, czy może sprawia tak, żeby było mu tam miękko, czy raczej niekoniecznie? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A dzięki zwierzętom, o których dzisiaj tak dużo mówimy w audycji, las zyskuje bardzo ciekawe nazwy i ludzie dzięki temu doskonale wiedzą, w jakim miejscu się znajdują. Znamy przecież oczywiście nie jeden wilczy dołek w tym czy w tamtym lesie. Znamy również niejedne kacze, doły na przykład. Rzeczywiście te nazwy, które funkcjonują w danej miejscowości i które przyjmują leśnicy, bądź też leśnicy je nadają i wymieniają je z miejscową ludnością, pozostają już na zawsze w danym leśnym miejscu.
Ono nie tylko zostaje wśród nas, leśników, ludzi lasu, tak szeroko pojętych, myśliwych, ale ono przenika do ludności okolicznej i ludność okoliczna używa tych samych nazw, a ja mówię takie piętno moje, jako leśnika, to widać na mapach Google. Kiedyś tego nie było widać, ktoś tam narysował mapę, ale tak nie bardzo. A teraz jak satelity tak się spojrzy na to wszystko, to widać tą naszą rękę, jak my rzeźbimy w tej żywej tkance, gdzie pojawiają się jakieś gniazda. Ta obecna gospodarka jest taka dla lasu mniej drastyczna, bo kiedyś głównie użytkowało się z rębami zupełnymi, odkrywało się duże powierzchnie. Teraz już tak nie jest, są to rębnie częściowe. Najpierw wycina się jakieś tam 30-40% w danym kawałku. Musi to urosnąć i dopiero później wycina się to całe tło. Także ten las staje się taki wielowarstwowy, różnowiekowy. Nie jest to, nie jest taka monokultura. I w ostatnich latach no, jest jakaś taka, nie wiem, prasa, że pokazywane była mapa Polski, ile to leśnicy wycinają, że to było czerwono na tym ekranie, tylko nikt nie mówi, że są to plany stworzone na dziesięciolecie dla każdego nadleśnictwa i zaznaczone są drzewostany, w których będzie prowadzone użytkowanie remne, ale rzadko kiedy są to remnie zupełne. Jak na mapie to może jeszcze na czerwono zaznaczane, to może tak krwawo wyglądać, ale w rzeczywistości to nie jest takie straszne. I jeżeli większość społeczeństwa ma wiedzę o tym lesie właśnie z takich tendencyjnych artykułów, czy z filmów typu Blondynka, no to naprawdę życie tego leśnika to jest w przysłowiowym Madrycie, żyć nie umierać. A wcale tak nie jest, bo po prawie tych 40 latach pracy to już się czuję w kościach we wszystkim. To nie jest takie proste ani łatwe. No, przyjemne jest, ale w pewnym momencie już zaczyna być coraz ciężej, coraz trudniej i życie przyspiesza. Jakoś na razie dajemy radę.
I oby w kolejnym roku pracy także pan leśniczy dawał radę. Tak to jest, nowy rok w kalendarzu, nowe kalendarze także dla państwa, tym razem od Nadleśnictwa Hotyłów, Lasy Państwowe dla Lasu, dla ludzi. Kalendarz trójdzielny z pięknym leśnym zdjęciem dla państwa. Można te rubryki oczywiście wypełniać, wierzę, że tymi wędrówkami leśnymi. Tak to jest, że nowy rok, ale dyskusja o tym, czy leśnicy o wiele więcej tną niż zazwyczaj w lesie, nie cichnie. I do tego tematu też oczywiście jeszcze będziemy powracać. Dzień dobry pani Marianno.
Dzień dobry panie redaktor. Ja tutaj chcę w sprawie gawry i nie tylko. Więc późno jesienią zwykle bardzo otłuszczony, ociężały niedźwiedź udaje się do barłogu, czyli do gawry. Ta gawra jest ukryta często w zaroślach, wśród skał, pod wykrotami, w pustych pniach bardzo grubych drzew, a rzadziej w mrowiskach, a czasami też w jakichś tam jamie. No i właśnie ciężarna niedźwiedzica tam się ukryła już na początku listopada, a sam jest dopiero w połowie grudnia. No i taka gawra jest wymoszczona właśnie gałązkami, wymoszczona jest mchem, jakimiś tam jeszcze liśćmi i tak dalej, i tak dalej. Także maluchy rodzą się w styczniu zazwyczaj. I taka gawra właśnie, taki barłóg gawra jest po prostu wymoszczona.
Tak jest.
Jeszcze mam pytanie do pana leśniczego w takiej sprawie. Wędrując po lesie obserwuję te różne przyrodnicze okazy. No i spotkałam ostatnio mrowisko, w którym było 6 otworów dosyć dużych. No i w jeden otwór znajdowały się pióra czarnego, dzięcioła czarnego. Mam pytanie, czy tam mógł tego dzięcioła zaatakować lis?
Zanotowałam to pytanie, do niego powrócimy, znaczy do odpowiedzi już na to pytanie, pani Marianno, powrócimy oczywiście, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Mówiliśmy o tak zwanym mrówkowaniu, czyli o takich kąpielach, prawda, mrówkowych. Ciekawa jestem, czy to w tę stronę, czy jednak w tę drapieżczą stronę, o której tutaj pani wspomniała, prawda, że tutaj jednak ten dzięcioł stał się czymś pokarmem po prostu. Będziemy to weryfikować na tyle, na ile będziemy umieli. Bardzo pięknie pani dziękuję. Jeszcze, a u pani zima, proszę powiedzieć tylko?
Na termometrze -6, ale jest bardzo taka świetna aura, bo słoneczko wydostaje się spod chmur, troszeczkę gleba przyprószona jest śniegiem, drogi są przejezdne, wczoraj to było bardzo ślisko z rana, dzisiaj są drogi, jezdnie są bardzo suche, także jest bardzo miła aura, miła pogoda i niedługo będę wybierała się na spacer do lasu.
Idziemy za panią. No, z panią nie pójdziemy, ale bardzo. Za panią krok
pozdrawiam
w krok jak najbardziej.
I całą redakcję i wszystkich radiosłuchaczy z nowym rokiem, lepszej nadziei na przyszłość. Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Dziękujemy pięknie pani Marianno, jak najbardziej tak, do usłyszenia. Pan Wiesław jeszcze razem z nami, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja osobiście nie miałem możliwości zobaczyć taki gawry z bliska, no ale myślę sobie, że skoro niedźwiedź zapada w głęboki sen, to nie mógłby spać raczej na gołej ziemi. Na pewno ty ją tam wyściela jakimiś gałązkami, mchem, czy tam czymś podobnym, igliwem, żeby to jakoś miękko przespać. jego okres.
Tak, ma pan rację oczywiście i też tak jak mówiła pani Marianna, wymoszczeniem mchem, różnego rodzaju liśćmi, trawami, no i też to ułatwienie, prawda, bo tutaj tak. Najczęściej na takie gawry niedźwiedź wybiera sobie naturalne pieczary, zagłębienia, jakieś wykroty albo samodzielnie wygrzebuje jamę w ziemi, jeżeli nie ma takiej jaskini, ale niekiedy też buduje po prostu gawrę, czyli prawie tak jak, no jednak prawie czyni różnicę, ale prawie tak jak ptak, buduje gawrę z gałęzi drzew iglastych, więc tutaj tej pracy trochę więcej musi włożyć tak naprawdę, żeby tak, a nie inaczej to wyglądało. Panie Wiesławie, ale pana intuicja przyrodnicza jest świetna. Pan też ma plany na jakieś wyjście jeszcze do lasu?
No, często wychodzę poddychać świeżym powietrzem. Myślę, że tak.
A tam u pana w lesie to śnieg jest?
No jest biało, nie ma dużo, jest tak, taka lekka pokrywa, może centymetr do dwóch.
Tak, słuchacze piszą, że tak popudrowało po prostu, jak tak. Po ciasteczkach jakichś cukrem, pudrem, ale takiej no, gospodyni, co tak skąpi.
No, ale jest jak jest, no, może jeszcze dopada.
Może, może. Zobaczymy jak najbardziej. Panie Wiesławie, wszystkiego dobrego. Bardzo pięknie panu dziękuję.
Ja również życzę całej redakcji wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo zdrowia. I wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękujemy za te życzenia, no bo ciągle jeszcze przecież spotykamy się na samym początku stycznia, drodzy państwo, więc to jest ten czas, żeby go nie zmarnować i żeby te życzenia jak najbardziej sobie przekazywać, drodzy państwo. Wracamy jeszcze na chwilkę do rozmowy z panem leśniczym, bo to są też ważne sprawy, które kolejny rok nam tutaj przynosi. Ważne sprawy związane z tym, że przecież cały czas w Polsce trwa taka dyskusja na temat odpowiedzialności leśnika za las.
My leśnicy tak naprawdę no, mamy pod swoją kontrolą, opieką 1/3 terytorium Polski. A jakoś tak nikt na to nie patrzy i że ta 1/3 terytorium Polski nie została zniszczona, wycięta. To nie ma tak, że powstaje pustynia, jak na przykład na Syberii w Rosji wycinają, zabierają wszystko i nikt się nie przejmuje, co tam się dzieje. Czy jak to działo się w okresach wojny, po wojnie, gdzie no, była taka potrzeba, że pozyskiwano dużo, no, bo było trzeba. Teraz tak nie ma. Te drzewostany nasze, które użytkujemy remnie w moim leśnictwie, no, tak się składa, że jest to najmniejsze leśnictwo w skali nadleśnictwa, ale zadania wcale nie są najmniejsze i gro drzewostanów to jest rębne, a co niektóre można powiedzieć, że już przeszło rębne, gdzie są, no tak wizualnie, nie, optycznie to fajne sosny, ale w większości one już się nadają tylko na opał, bo na pniu się deprecjonują. Także, no nie wiem, tym ludziom wszystkim trzeba tłumaczyć, ale nie każdy chce tego słuchać i nie każdy rozumie, no bo leśnik to jest zły, bo nie wpuszcza samochodem do lasu, bo nie można coś tam robić, nie można rozpalić ogniska czy innych rzeczy. Na pewno te takie negatywne odczucia to więcej jest u ludności miejskiej, bo ludność wiejska w taki sposób naturalny był po prostu tak, zawsze jest i tak musi być. Jest sezonowość pracy na roli, jest sezonowość pracy w lesie, tylko ten okres produkcyjny nie trwa rok, a trwa zależnie od gatunku, ten wiek rębności od kilkudziesięciu do stu tam kilkudziesięciu lat.
I my ciągle tutaj jeszcze właśnie głosem ekspertów, głosem leśników, profesjonalistów będziemy te wszystkie zależności leśne państwu tłumaczyć, ale też zastanawiać się, co takiego podczas tych wędrówek leśnych na swojej drodze napotykamy. Na przykład...
Między innymi jest lizawka. No w tej chwili widać, ona jeszcze jest taka mokra, prawda? To były dziki, bo sarna jak się tym interesuje, to ona jest tu wylizana, wyślizgana taka.
Lizawka, czyli co to takiego? 801 50 10 22, a także lasmałpka.radio.lublin.pl. Lizawka z pięknego Krzczonowa, no i tych krzczonowskich lasów. Telefonuje do nas pani Lucyna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Lucyno, w tym lesie krzczonowskim lizawki pewnie gdzieś są, widziała pani?
Widziałam te lizawki i bardzo chętnie przypominam sobie dawne czasy, jak jeszcze mąż był gajowym i często widziałam te lizawki. Nawet teraz, jak jestem w lesie, to czasami gdzieś tam spotkam, ale przypominają mi się czasy, jak mieliśmy krowy, to mąż te lizawki kupował dla krów i kładł w tych żłobach i one to chętnie wylizywały. To jest witamina po prostu, to jest bryła soli, które zwierzęta leśne, tym bardziej leśne, potrzebują, a zazwyczaj w zimie, no bo to im jest bardzo potrzebne.
To prawda, taka kostka soli w gospodarstwie, kostka to taka duża bryła, tak jak pani się wyraziła, prawda? Tak. Też funkcjonuje. Natomiast w lesie, jak to wygląda? Jakby pani mogła tak opisać mniej więcej?
To jest taka bryła, powiem, a w środku jest taka dziura, mogę powiedzieć, żeby można było zawiesić gdzieś tam na czymś te bryłę soli.
Albo położyć. Pani Emilia przesłała nam zdjęcie właśnie takiego paśnika, który ma takie wgłębienie i tam też ta bryła soli jest położona, ale najczęściej lizawka znajduje się w pobliżu po prostu paśnika. To taki słupek z wywierconymi lub naciętymi otworami, no i wtedy już ja tutaj nie będę się wymądrzać, tylko leśniczy zaraz to wszystko państwu wytłumaczy, a może jeszcze doda co nieco pani Krystyna. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie lizawki pani widziała?
Ja to kupiłam po prostu taką lizawkę. To jest taki kwadrat duży o wadze 10-kilogramowej. No to jest sól z mikroelementami. Ja kupiłam dla swoich kóz, bo mam dwie kozy. I dla nich kupiłam, no bo to wiadomo, że witaminy jakieś tam zawiera.
Tak, sód, wapń, żelazo, fosfor czy cynk. No i no właśnie, tak, najważniejsze, że to tak słono smakuje. Tych smaków i przypraw nie tylko my ludzie potrzebujemy, ale także i dzika zwierzyna i ta domowa, jak słyszymy również. No i jak tam kuski radzą sobie z lizaniem tego?
Radzą sobie bardzo dobrze, bardzo fajne są, także bardzo się z nimi zaprzyjaźniłam. Jak im daję jeść, muszę ich pogłaskać, bo się domagają tego wręcz.
Od razu, kiedy zaczęła pani o nich mówić, uśmiechnęła się pani i słychać ten uśmiech w pani głosie. No tak to jest, że ten, kto kocha zwierzęta, to i tak z ludźmi zupełnie inaczej życzliwie rozmawia. Jakieś takie przełożenie jest jak najbardziej. A nie za zimno im tej zimy, tym kuskom?
Nie jest za zimno. Koza nie lubi zbytnio ciepła. Także one są w takim pomieszczeniu dość dobrym, także nie jest im zimno. Są bardzo ładne, mogę powiedzieć, bo mama jest biała, córka jest czarna, także są bardzo ładne i bardzo przyjazne. Zaprzyjaźniłam się z nimi no dość dobrze już, choć mam od niedawna, od 10 miesięcy.
A jak to się stało, że skusiła się pani na taką hodowlę?
A to tak przypadkowo. Dostałam taki prezent, no i więc prezentów się nie zatraca, więc muszę to mieć, z tego względu, że już się, właśnie jak mówiłam, bardzo przyzwyczaiłam do nich.
Ale cieszy nas to, że taka nić przyjaźni niemalże nastąpiła pomiędzy panią a tymi zwierzętami, więc wszystkiego dobrego dla zwierząt i dla pani na ten nowy rok.
Dziękuję bardzo i ja też życzę dla pani też wszystkiego dobrego w nowym roku, dla wszystkich słuchaczy i dziękuję bardzo za poprzedni upominek, to jest była książka nadleśnictwie Kraśnik, bardzo ładne wydanie, także dziękuję bardzo, jestem zadowolona.
I takiego zadowolenia oczywiście też ciągle życzymy i tak to jest, drodzy Państwo, że takie nagrody od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, czy też od poszczególnych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mamy dla Państwa. Piękne albumy ze zdjęciami, ale też i książki przyrodnicze o zwierzętach również. Wszystkiego dobrego pani Krystyno. Dziękuję.
Dziękuję bardzo dla wszystkich. To wszystkiego dobrego i bardzo słonecznej soboty, bo u nas jest bardzo słonecznie.
To jeszcze tylko proszę powiedzieć, u nas, czyli gdzie?
W Karczmiskach.
A, w Karczmiskach, no też tam pięknie jak najbardziej.
Tak.
Aż chciałoby się wybrać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do usłyszenia jak zawsze 801 50 10 22, a także lasmaupa.radio.lublin.pl. No to jeszcze oczywiście odpowiedź od naszego eksperta, bo drodzy Państwo, lizawka, która znajduje się tak najczęściej w bliskim sąsiedztwie paśnika, taki słupek z wywierconymi lub naciętymi otworami, w którym właśnie znajduje się ta kostka, duża bryła, jak panie mówiły, soli kamiennej, służy zwierzynie do uzupełniania tych wszystkich składników pokarmowych niezbędnych do życia.
a to przychodzą dziki. O, jeszcze tam resztka soli została, trzeba będzie nową kostkę, ale jeszcze jest. I tutaj rozpuszcza się ta sól, spływa po tym pieńku, no i widać, że jest zainteresowanie, te dziki przychodzą. Tu buchtować nie buchtowały, ale do soli przyszły. To z reguły to jest drewno liściaste, osikowe. O, to widać, co zostało z poprzedniej, to tylko kawałeczek, po prostu zjadają nawet to drewno. Ono jest przesiąknięte solo. Tego nie ma w naturalnych warunkach, a do życia jest potrzebne.
Do życia jest potrzebne, tak jak i jedzenie, i te mikroelementy, ale też i zdrowy sen, drodzy Państwo. Wprawdzie to zwierzę, o które teraz będę Państwa pytała, nie zapada w sen zimowy, a ogranicza po prostu swoją aktywność. Zapasy pokarmu, między innymi żołędzie, gromadzi w dziuplach lub zakopuje w ziemi. Często schodzą na ziemię, gdzie równie sprawnie poruszają się takimi skokami, susami, czyli nie tylko po gałęziach, nie tylko po drzewach, ale budują takie kuliste gniazda z chrustu, mchów i traw wysoko w koronach drzew, gdzieś tam w rozwidleniu gałęzi. Czasem zasiedlają także dziuple i skrzynki lęgowe, które obficie wypełniają mchem, suchymi liśćmi i trawą, czyli troszeczkę bardziej się starają niż taki niedźwiedź do swojej gawry. Nierzadko zajmują też stare ptasie gniazda, choć to nie ptaki, dobudowując do nich daszek właśnie z takich oto gałązek chrustu. Kto to taki? Ktoś, kto często jest obserwowany i w naszych domach, tak mniej więcej pomiędzy ogrodem a domem i parkiem też często. No i w lesie oczywiście też, to taki ulubieniec dzieci przede wszystkim. 801 50 10 22. Aktywne w ciągu dnia. Żywią się nasionami, owocami, grzybami, jajami, pisklętami ptaków, a także owadami. Niekiedy ogryzają leżące na ziemi kości albo zrzucone poroża jeleniowatych nawet, ścierając w ten sposób swoje własne siekacze. Już wiemy, że dużo chrupie, orzechy lubi. Kto to jest, panie Krzysztofie? Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Magdo. Chodzi o wiewiórkę, tak zwaną Basię.
Pięknie pan to nazywa, tak jest tutaj jeszcze Basia, oczywiście to tak już od przedszkola chyba się, tak?
Tak,
Baśka, Baśka.
Się.
Dzieciaki wołają. Obserwuje pan czasami te zwierzęta?
Pani Magdo, otóż nie pozwala mi na to wzrok, ale przewodnicy, którzy chodzą ze mną właśnie, opowiadają mi o różnych zwierzętach. Czy to o właśnie basiach, wiewiórkach, czy też powiem taką przygodę pani Magdo. W listopadzie szedłem z siostrą do kościoła i no wczesnym rankiem. I co się okazuje, mówi siostra, o, przy ośrodku zdrowia stoi sobie lis. A ja taki zaskoczony, że lis może stać na schodach przy ośrodku zdrowia. I tak sobie zażartowałem, że pewnie czeka na wizytę u pana doktora. Ale już wracamy z kościoła, już pacjenta nie ma.
Może został, że tak powiem, wyleczony,
tak.
I już poszedł realizować receptę na przykład.
Tak.
Ale że aż na schodach, no to
tak,
to
na
jest...
schodach. I co mnie zaskoczyło, że nie bał się w ogóle ludzi. Bo wiadomo, że dzikie zwierzęta czasami bardzo się boją ludzi, czy nawet głosów ludzkich. A tutaj niestety nie bał się. Przystanął lis i patrzył się na nas.
No to bardzo ciekawa obserwacja, naprawdę. To tak też a propos tej rudości, prawda? Bo wiewiórka
tak.
Też ruda. Zresztą to bardzo wdzięczne zwierzątko, coraz częściej i chętniej fotografowane przez wielu. Te portale społecznościowe, takie przyrodnicze, zasypywane są często właśnie tymi zdjęciami wiewiórek, ale też są tacy, którym udaje się zarejestrować sam odgłos chrupania i podjadania również właśnie takiego wiewiórka. Czyli wtedy, kiedy tam ono tymi siekaczami ostro pracuje nad orzeszkami, a że skorupka twarda, no to jest co nagrać także dźwiękowo dla nas.
Zgadza
radiowców.
Się. I też wiewiórki są bardzo dobrymi zwierzątkami, ponieważ pomagają panom leśniczym sadzić właśnie drzewa, zakopując na przykład orzechy w ziemi, czy też żołędzie.
Wszystko się zgadza, to trochę tak jak sójka, prawda?
Tak, tak.
Tutaj zakopie, tam zostawi, a później zapomni gdzie. No i mamy, proszę bardzo, odnowienie naturalne niemalże.
Tak. I też pani Magdo, nie wiem czy to może być, że są dwa rodzaje właśnie wiewiórek, rude jedne, a drugie takie jakby ciemne, brązowe. Czy to może o jakieś inne zwierzątko chodzi? Nie wiem.
To też jest tak, że troszeczkę chyba to ubarwienie sierści zmienia się również. To tak jak i u wielu, wielu zwierząt, z tej szaty letniej na zimową, ale dopytamy, bo całkiem możliwe, że oczywiście ta nasza wiewiórka pospolita, taka typowo polska tutaj, no taka powiedziałabym europejska, być może tak, jest taka bardziej rudawa, ruda Baśka, a może jakieś inne są troszkę bardziej szarawe. Kto wie, tych gatunków innych jest coraz więcej tak naprawdę u nas. Bardzo pięknie dziękuję. Pozdrawiam pana serdecznie.
Pozdrawiam.
Dziękuję pięknie. A skoro tak dużo mówimy o różnych edukacyjnych elementach przyrodniczych, no to nie zapominajmy jeszcze o kolejnej naszej, takiej już prawie noworocznej, choć lekcje dopiero przecież rozpoczną się od poniedziałku, już na szczęście w szkołach, ale my uczymy się na zielonej, to znaczy no, powinniśmy zimą na białej szkole się uczyć, no ale uczymy się na zielonej szkole, drodzy państwo, więc spróbujmy tak poznać kolejne sformułowanie dotyczące abiotyzmu.
To znaczy widać też, że klimat wpływa na las. Rozwój jemioły to między innymi też prawdopodobnie oprócz tego, że jest dużo tej jemioły, to jest kwestia też osłabienia drzewostanu. Proszę sobie wyobrazić, jeśli jest miesiąc suszy, w tym 2-3 tygodnie jest temperatura powyżej 30 stopni, no nasze drzewostany nie są do czegoś takiego przyzwyczajone. Także a nam się wydaje, że drzewa są wieczne. Tak samo jak człowiek na upale, tak samo drzewa odreagowują. Dadzą sobie radę przez tydzień, przez dwa, ale już 3 tygodnie to już powoduje osłabienie. I wtedy wchodzi szkodniki, grzyby, usychają, jeśli poziom wody gruntowej się obniży. No i to widać tych szkód takich właśnie, jak my to nazywamy, abiotycznych.
Co to są te czynniki abiotyczne tak naprawdę, gdyby je mogli państwo wymienić? Abiotyczne mające wpływ na przykład właśnie na drzewa. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze lasmałpka.radio.lublin.pl. Te kontakty z nami bardzo się przydają, bo państwo mają świetne historie, tak jak pani Henryka na przykład o wiewiórkach, o których chwilę temu rozmawialiśmy.
Chciałam powiedzieć, że chodzi o wiewióreczkę, która jest nieprawdopodobnie sprytna i na przykład u mnie na balkonie w Łubiance stały łożechy, to ona sobie przychodziła. Ja najpierw nie wiedziałam, co to biega po balkonie, bo ona tak szybko biegała, że wyglądało to wręcz jak jakiś taki, no, cień. A potem zobaczyliśmy, że ta wiewiórka inteligentnie wybierała sobie orzechy. Ale jeszcze była taka sytuacja, że moja sąsiadka wróciła z pracy i miała całkowicie porwane firanki w pokoju. I pyta mnie, czy ja coś nie widziałam u niej podejrzanego w domu. Ja mówię, że nie, to ma w Lublinie na Węgrynie. Ja mówię, że nie, no nie widziałam. Okazuje się, że gdy ona zostawiała otwarte okno, to do jej domu wchodziła wiewiórka i w sumie skakała po firankach i te firanki, no niestety, uszkodziła. A potem się okazało, że ta wiewiórka zamieszkała w jakimś pudełku na szafie.
Niesamowite. Wiewiórka w domu, w pudełku na szafie. No potrzebuje tak mieć takie miejsce, prawda, żeby gdzieś się tak schować, żeby było cieplutko, żeby było tak troszkę ciemniej niż gdziekolwiek indziej, ale te podrapane, podarte niemalże firany. No to jest historia warta książki jakiejś przyrodniczej, naprawdę pani Henryko. 801 50 10 22, czynniki abiotyczne jeszcze, gdyby mogli nam państwo wymienić, to bylibyśmy już usatysfakcjonowani. Dzień dobry panie Józefie.
Dzień dobry panie redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy. Jak również chciałem odpowiedzieć na to pytanie. To są ożywione składniki środowiska przyrodniczego, jak rośliny, zwierzęta, kształtujące układ warunków siedliskowych i środowiskowych oraz wywierające wpływ na życie innych organizmów.
Tak, dobrze pan tutaj to pięknie nam zacytował. Chodzi nam też tutaj, ale to myślę, że już najlepiej oczywiście pan leśniczy wytłumaczy. Chodzi nam też oczywiście o te wszystkie rzeczy, które no mając ten z greckiego przedrostek A, czyli abiotyczne, zaprzeczenie, brak czegoś, że wtedy, kiedy czegoś brakuje w tej przyrodzie, właśnie z tego, co pan wymienił, no to zachwiane zostaje w jakiś sposób to środowisko właśnie biologiczne, to środowisko naturalne, no i wtedy następują niepożądane sprawy i sytuacje oczywiście. Tak, panie Józefie, a proszę powiedzieć, jak tam pogoda w Sitnie koło Zamościa?
No, panie redaktor, jest biało tego. Chodnik wczoraj odśnieżyłem, bo chcę do ptaków dojść, jak to mówią, żeby sucho, no, dobrze dojść, nie przewrócić się, no i żeby ptaki się nie ślizgały, bo no to też chcę tam im
pomóc. A kto tam do pana życiu przylatuje właśnie do tego karmnika?
Panie redaktor, przylatują sikorki, bogatki i modraszki. No ich jest 6 odmian, to znam. Ale to Boga sikorka przylatuje i od czasu do czasu przylatywał kos. Ale że nie miałem jabłek, jak kupiłem, to on teraz nie przelatuje. No może tam jest zajęte, szuka partnerki do życia. No, bo to niedługo godę się rozpocznę jego.
Otóż tak. To, ma pan rację. No właśnie, my tak tutaj o zimie, że tego śniegu nie ma i tak dalej, a to przecież niedługo już możemy mówić o tym, że wiosna przyjdzie. Zresztą, jak już tak od Wigilii zrobiło się naprawdę o wiele przejrzyściej o poranku, no to żyć się bardziej chce, wstawać do pracy też bardzo, bardzo rano, no bo już nie jest tak bardzo ciemno, prawda? U pana też?
No nie, już mamy tego dzień ponad, no 16 minut dłuższe. Także tego.
Także 16 minut czyni różnicę.
Tak, czyni różnicę. To teraz już widzimy, że coraz codziennie dłuższy dzień. No ja się cieszę z tego, bo jak dzień jest dłuższy, ja wtedy żyję. No.
To całkiem tak jak my wszyscy. No to po tak. prostu wiadomo, że tutaj żyjąc w zgodzie z tym kalendarzem biologicznym, w tę stronę idziemy, panie Józefie. Panie Józefie, a cóż pan wrzuca tym sikorkom? Bo już wiemy, że szpakom jabłka.
Tak. No, wykluczam tego, jakiś tam chleb, jakieś okruchy, bo to są one zatrute i nie chcę ich zatruwać. Słonecznik nieuskany, panie redaktor, tego. A wróbelkom pszenicę daję. One z początkowo nie chciały jeść, bo ta pszenica jest zatruta, ale no, i życie ich zmusza, bo chcą jeszcze żyć. No, tego.
A proszę powiedzieć, ten słonecznik niełuskany, jak sobie radzą? Czy obserwuje pan to łuskanie właśnie, tak na żywo, na bieżąco?
Jaka jest różnica, panie redaktor?
Czy obserwuje pan, jak one sobie same łuskają, no bo skoro niełuskane?
Tak, jak najbardziej. Chwytają te ziarenka i tego, i na gałązkach sobie rozdziobują, no, tymi swoimi dziobami. Tego. A powiem jeszcze szczerze, że moja sąsiadka się bardzo zainteresowała tą nagrodą, którą pani redaktor od pani redaktor otrzymałem i tego. I córeczki tak bardzo lubię te ptaki. No. I czytają chętnie te książki, które otrzymałem. Bardzo dziękuję za taki prezent.
Bardzo się cieszę, że to się podoba. No rzeczywiście, coś takiego, drodzy Państwo, jest w tych książkach przyrodniczych, że po pierwsze musimy do nich dojrzeć, to znaczy na początku, kiedy jesteśmy dziećmi, to bardzo chętnie je kartkujemy, czytamy, oglądamy obrazki, porównujemy i tak dalej, i tak dalej. Potem gdzieś to mija i zanika, na przykład rzucamy się w kryminały albo w powieści obyczajowe, ale potem wraz z taką mądrością życiową, powiedziałabym, chętniej powracamy do tej tematyki przyrodniczej także w książkach. I tutaj ta historia jest tego przykładem. Wszystkiego dobrego w takim razie dla całej rodziny.
Również dla pani całej rodziny i wszystkim słuchaczom życzę zdrówka, bo to jest najważniejsze dzisiaj w dobie obecnej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. W pełni się z panem zgadzamy. No to jeszcze tylko, żeby naszym prawidłowościom konkursowym tutaj stało się zadość. Czynniki abiotyczne.
Czyli zależnych od temperatury, deszczu, gradu jest coraz więcej.
I to jest to, czyli nasza pogoda po prostu, drodzy Państwo. Będziemy tę pogodę śledzić jak zawsze, w każdą sobotę, zwłaszcza, że no, ta pogoda jest nam tutaj potrzebna do tych wędrówek leśnych, więc pozwolą Państwo, że powiem tak tradycyjnie. Oczywiście do usłyszenia na antenie i do zobaczenia gdzieś tam na ścieżkach leśnych. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
Leśne wędrowanie.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.